Jakieś 2 miesiące temu Samuel i Nikodem mówili o psalmach. Robili taki wstęp do psalmów i powiedzieli, że są 2 takie najważniejsze psalmy, wokół których zbudowane są pozostałe psalmy. Są to psalmy, które pokazują na piękno Słowa Bożego, na wartość tego Słowa Bożego. I dane mi było jakiś czas temu mówić na kazanie na podstawie tego pierwszego psalmu, o którym wspomnieli. To był 19 psalm. Tym drugim psalmem jest 119. Ale dzisiaj nie będziemy zastanawiać się nad psalmem 119, chociaż jestem w trakcie takiego studium nad tym psalmem, ale coś z Nowego Testamentu na temat właśnie Słowa Bożego będziemy mówili. Ostatnio na podstawie tego psalmu 19, nie wiem, czy ktoś pamięta, mówiliśmy o tym, że Dawid zachwyca się nad pięknem stworzenia, nad harmonią stworzenia, nad mądrością Bożą, którą widzi w stworzeniu. Pierwsze 7 wierszów o tym mówi, że niebiosa opowiadają, firmament opowiada o niezwykłych dziełach Bożych, że dzień dniowi przekazuje jakąś ważną wieść. I tam właśnie w tym stworzeniu dopatruje się tak wiele, wiele piękna. Ale później mówi, że o wiele więcej piękna widzi w tych kolejnych wierszach, mówi o tym, w Słowie Bożym. Że to Słowo Boże jest niezwykłe i on się zachwyca tym Słowem. Pierwsze 7 wierszów mówi, że piękne jest stworzenie, piękna harmonia. My do tej harmonii musimy nasze zegarki dopasowywać, nawet te atomowe zegarki, bo tam jest taka regularność, taka harmonia, że to my musimy się dopasowywać. A później mówi o pięknie Słowa, do którego również musimy się dopasowywać. I o ile te właśnie pierwsze 7 wierszów mówi piękna przyroda, zachwyt, patrzy na Słowo Boże, zachwyca się i ostatnie 3 wiersze tak patrzy w samego siebie i mówi fuj, że to mi się nie podoba, co obserwuję w moim życiu. I dzisiaj chciałbym przeczytać pewien fragment z Nowego Testamentu. I właściwie cały ten list jest zbudowany wokół jednego ważnego zdania, ale będziemy dążyć do tego zdania, które zostało też tutaj wypowiedziane. 2 list do Tymoteusza, 3 rozdział. Może przeczytamy od 1 wiersza. 2 list do Tymoteusza od 3 rozdziału będziemy czytać. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą. Albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakieś to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam Cię też przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, i zwrócą się ku baśniom, ale Ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Gdziekolwiek apostoł Paweł się pojawił, zwiastował słowo Pańskie. Jesteśmy w trakcie studium dziejów apostolskich i niemalże na każdej stronie widzimy zwiastujących apostołów, którzy zwiastowali Słowo Pańskie. Reakcje na to zwiastowane Słowo były różne. A to jakiś bajarz. Ale byli też tacy, którzy potraktowali to Słowo Pańskie jako Słowo Pańskie. Jest to ostatni list, który apostoł Paweł pisze. Tutaj na końcu myśmy przeczytali, czas rozstania z życiem moim nadszedł. I w tym ostatnim liście chcę mówić o tym, co jest dla niego najważniejsze. Właściwie całym życiem zaświadczył, co dla niego było ważne, najważniejsze. Bardzo podobnie mówił Piotr w tym ostatnim swoim liście przed swoim ukrzyżowaniem. Powiedział do tych, na których mu bardzo zależało. Mamy słowo. Słowo, które jest potwierdzone. I powiedział tak, dobrze zrobicie. Dobrze zrobicie, jak będziecie się go trzymać niczym pochodni, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta. Pamiętajcie, powiedział Piotr do bliskich mu ludzi, że to słowo nie jest pochodzenia ludzkiego. I dzisiaj mierzymy się również ze słowem, które nie jest pochodzenia ludzkiego. To jest słowo prosto z nieba. I jak czytamy księgi prorockie, to widzimy tam proroków, którzy wiedzą, co to znaczy, jak Pan Bóg przemawia. Jeżeli Pan Bóg przemawia, ludzie mają słuchać. Oczywiście wielokrotnie ignorowali to Boże przesłanie. Można słuchać i ignorować. Apostoł Paweł miał wielki szacunek do słowa. Nawet jeszcze wtedy, jak był nienawrócony, jak nie poznał tak osobiście wcielone słowo Pana Jezusa. On znał tylko to słowo właśnie z tego, co było zwiastowane tam na tej górze Synaj, jak się ta góra, jak Pan Bóg przemówił, tam jakiś dym, cała ta góra była pod wrażeniem tego Słowa Bożego. I autor listu do Hebrajczyków mówi, że o ile trzeba słuchać tego, który poruszał tą górą, ale ci, którzy słuchali tego głosu, zlekceważyli ten głos i ponieśli słuszną karę. A o ileż bardziej powiedział, należy słuchać tego, który potrafi wzruszyć nie tylko ziemią, ale niebem. Na ostatnim naszym studium myśmy mówili, to zakończenie Ewangelii Mateusza, że On ma moc na niebie i na ziemi. On potrafi wzruszyć ziemią i On potrafi wzruszyć niebem. Jego słuchajcie, to jest mój Syn umiłowany. I jak to odkrył Paweł, to on jeszcze bardziej rozkochał się w Słowie. Jak on odkrył, że całą treścią tego Starego Testamentu, tego, co bardzo dobrze znał, jest Pan Jezus, to on nie mógł nie mówić o tym Panu Jezusie, że Jemu jest dana wszelka moc. Jak Pan Bóg mówi, człowiek musi słuchać. To rozumiał apostoł Paweł. I on wiedział, że dany mu był wielki zaszczyt, że może tym słowem się dzielić, ale nie tylko zaszczyt, ale i odpowiedzialność. I w swoim pierwszym liście do Tymoteusza o tym mówił, że ja, taki grzesznik, prześladowałem Kościół i on się nade mną zlitował i pozwolił mi zwiastować to słowo. Mam taki zaszczyt, to przekracza moje zdolności rozumienia. Jak Bóg przemawia, człowiek ma odpowiedzialność, żeby skupić się na tym słowie. Taką najwyższą uwagę, taką spotęgowaną uwagę, bo Bóg przemawia. To nie jest ludzkiego pochodzenia. To Bóg mówi. Słowo, które stało się ciałem. Chciałbym, byśmy to, czym chciałbym się podzielić, rozumieli też w tym sensie, że okej, Słowo Boże jest pewnym nakazem, rozkazem. Wymaga posłuszeństwa. Ale za tym nakazem, za tym rozkazem Bożym, za tą Bożą ustawą jest błogosławieństwo. To słowo niesie błogosławieństwo. Nie tylko nakaz, ale w tym nakazie nawet jest błogosławieństwo. Jest Boży podarunek. To, że On w ogóle chciał do nas przemówić, takich buntowników, to jest wielka łaska, to jest podarunek. To jest obietnica. To jest też przygotowanie, uposażenie nas do takich życiowych sytuacji. Apostoł Paweł to rozumiał. Chodził i zwiastował. Wiedział, że wszystko widzialne, niewidzialne zostało stworzone mocą tego słowa. Mocą tego słowa wszystko zostało stworzone. Jeżeli wszystko, to Kościół chyba przede wszystkim. Znalazłem takie piękne zdanie, które mi się tak wryło w pamięć i tak chodzę z nim i sobie go powtarzam. I tak chciałem nawet, żebyście zatytułowali, jeżeli ktoś tam będzie to kazanie gdzieś tam umieszczał, żeby tak to zatytułować. Kreatura verbe. To było stwierdzenie reformatorów. Kreatura verbe. Kościół jest owocem słowa. Jest stworzeniem słowa. Jeżeli jesteśmy tym kreatura verbe, jesteśmy powołani słowem, to jesteśmy zobowiązani, żeby odżywiać się tym słowem dla naszego błogosławieństwa. Dlatego, żeby poznać Boże obietnice. Tam musi być ścisły związek, bo tak zostaliśmy stworzeni, poprzez słowo. Apostoł Paweł chodził, zwiastował I powstawały zbory. Marian o tym nie wiedział, o czym będę dzisiaj mówił. I przeczytał pierwszy list do Tesaloniczan. I tam w tym pierwszym rozdziale chyba 3 razy jest powiedziane, że oni uchwycili się słowa Pańskiego i byli pochwaleni za to, że tak bardzo rozumieli znaczenie tego, czego się uchwycili, że oni roznosili to słowo Pańskie do Achai i do krańców gdzieś tam. Nie potrzeba nawet o tym mówić. Oni rozumieli, że są kreatura verbe i żyją dzięki związkowi z tym słowem. I trzeba to słowo podawać dalej. Im mniej tego słowa, tym mniej siły. Paweł wiedział, że w tym słowie jest moc, jest życie. Tym słowem zostało stworzone to słońce. Patrzcie, ile tam jest energii. Słowem zostało stworzone słońce. Tam jest tyle energii. A ileż energii jest w jego tym słowie, które czytamy. Czy my to dostrzegamy? Czy my mamy związek z tym słowem? Czy my kochamy to słowo? Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w opitości. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się, biegną, nie ustają. Doświadczyłeś tego. To jest moc tego słowa. Wielu chyba doświadczyło tego właśnie, jak się uchwyciło tego słowa. Byłeś zniechęcony, ale w tym słowie jest na tyle mocy, bo to są te same słowa tego, który stworzył tak energiczne słońce. Nie można kochać Pana Jezusa, nie kochając Jego słowa. Naprawdę nie można. Ja niedawno przybrałem jednego człowieka z Żory, jechał do Szczejkowic. I jechał z jakiegoś spotkania AA, anonimowych alkoholików. I miał tam spotkanie z jakimś psychologiem. I pytam się go. On tam o swoim życiu trochę opowiedział. No i pytam się go, czy wie o tym, że jedynym jego rozwiązaniem jest Pan Jezus. Bo On jest życiem. On jest rozwiązaniem twojego problemu. A on mówi, że on bardzo kocha Pana Jezusa. Ale mówię, to co dzisiaj czytałeś, albo kiedy coś ostatnio czytałeś? Czy kochasz Jego słowa? No nie, no wiesz, tam mam Biblię w domu. Mówię, nie kochasz Pana Jezusa. Byś kochał Pana Jezusa, to byś kochał Jego słowo. Nie ma takiej możliwości. Nie można kochać Pana Jezusa, jak się nie kocha Jego słowa. Właściwie apostoł Paweł odkrył, i to nawet Zosi tak ostatnio myśmy leżeli i mówię tak spontanicznie, mówię, wiesz co, cały Stary Testament właściwie cała Biblia mówi o jednej osobie i o 2 wydarzeniach. Jedna osoba to właśnie ten Pan Jezus, a te 2 wydarzenia to pierwsze Jego przyjście i drugie jak zapanuje. I gdybyśmy tak chcieli naprawdę skumulować wszystko, to cała Biblia mówi o Panu Jezusie i o Jego pierwszym przyjściu dla ratunku i potem dla Jego panowania. Apostoł Paweł wiedział, z czym się mierzy, dlatego powiedział głoś słowo. Wokół tego stwierdzenia zbudował cały ostatni swój list. Wiedział, że za niedługo będzie ścięty. Głoś słowo. Do kogo on się zwraca? Właśnie do młodego Tymoteusza. Dlaczego to było takie ważne? Dlaczego to było takie ważne, żeby głosić słowo? Czy tutaj podaje jakieś powody, dlaczego to słowo jest tak ważne, dlaczego jest koniecznością głoszenia słowa Bożego? Dowiadujemy się z tego listu, że Tymoteusz, właściwie jego babcia, pamiętacie, jak się nazywała babcia i matka? No ale babcia, jak miała... Ja też teraz dokładnie nie... Eunika i... Loida, tak. A Loida to była babcia, tak? Ja mam z tym problem. Ale Loida, dobrze, żeby wspomnieć te dwie kobiety dzisiaj. Loida, co za babcia. Eunika, co za matka. Co one rozumiały? Że głoszenie Słowa Bożego jest najważniejsze. Także dlaczego jest ważne to głoszenie Słowa Bożego? Czytaliśmy tutaj, że nastaną trudne czasy. Tak się zaczyna ten fragment. Trudne czasy nastaną. To samo słowo jest użyte wtedy, jak Pan Jezus wchodził do jednego miasta, a z grobu wyszło dwóch takich opętanych. I to jest to samo słowo użyte, że będą to czasy nienormalne, czasy takie opętane, takie naznaczone jakimś spirytyzmem. Opętani wyszli z grobów i tam krzyczeli, byli bardzo groźni. I na tym będą polegały te trudne czasy. Świat będzie w opętanym pędzie. Ciągłe jakieś zmiany. Niekoniecznie na lepsze, wręcz przeciwnie, ciągle na gorsze. Okej, technologicznie to się pięknie rozwijamy, fajnie. Życie jest takie troszkę prostsze może, ale duchowo to jest ciągła jakaś taka na dół, porażka. Apostoł Paweł mówi tutaj o 19 takich punktach, w 19 punktach charakteryzuje ten czas, tych trudnych czasów i zaczyna od tego, że ludzie będą samolubni, będą kochali na zabój siebie, będą bardzo kochali siebie. Mało tego, cały świat będzie mówił, że jeszcze za mało kochają siebie. Że cały ten problem, to, że masz jakieś depresje inne, to za mało kochasz siebie. To, że świat tak mówi, niech tak mówi. Ale to również chrześcijańscy kaznodzieje mówią, że ty za mało kochasz siebie. To wprost przeciwnie do tego, co powiedział Paweł Koryntianom. Ci, którzy żyją, już nie dla siebie powinni samych żyć, ale dla tego, który za nich umarł. To zepsucie dotyka nie tylko świat pogański. Opis takiego pogańskiego świata apostoł Paweł dał w liście do Rzymian w 1 rozdziale. Tam opisał również w wielu punktach, jak świat pogański będzie żył, jak się będzie zachowywał. I wcale ten świat pogański się nie kryje z tym swoim zepsuciem. Wręcz uważają, że to jest normalne, bo właśnie będzie w takim opętanym pędzie, a im bliżej końca, tym będzie gorzej. Ale to będzie również dotykało ten świat tak zwany chrześcijański. I tutaj jest właśnie mowa o tym, że to będzie pod płaszczykiem religijności. Że to będzie pod płaszczykiem chrześcijaństwa. To jest właśnie to, co jest najsmutniejsze. Pozór pobożności. Tak się kończy cała ta lista. Zaczyna się od takiego miłowania siebie, bardzo miłowania siebie, poprzez inne złe cechy, brak poszanowania autorytetów, tego podstawowego nawet w rodzinie, rodzicom nieposłuszni. A później kończy się tym, że właściwie ten cały świat będzie miał pozór pobożności. Oczywiście będą wyznania, kreda, będą ceremonie, uczuciowość, obmywania, kadzidła. To wszystko będzie, ale to będzie bez życia, bez Pana Boga. Religijność bez Chrystusa. To będzie pod płaszczykiem pobożności. W liście do Laodycei Pan Jezus powiedział, że to będzie do wyplucia. I On już wielokrotnie powiedział poprzez proroków, że mi to obrzydło. Ja nie chcę waszego wydeptywania ścieżek do świątyni, waszych ofiar, waszych kadzideł. To mi obrzydło. Ja tego nienawidzę, powiedział Pan Jezus. Ja tego po prostu nienawidzę. A świat mówi, że nie, to Pan Bóg jednak pokocha. Pan Jezus powiedział do wyplucia. Nie mogę tego ścierpieć. To są zdania, które czytamy w Starym Testamencie. Czytamy o tym, że ci ludzie są bardzo aktywni też, wędrują po domach od jednej herezji do drugiej, nie potrafią uchwycić się prawdy. I potem podaję przykład ze Starego Testamentu, Paweł, że ta taktyka szatana jest nam dobrze znana. Zmienia się wprawdzie opakowanie, ale treść pozostaje niezmieniona, bo potomkowie Ewy wciąż dają się uwieść tym kolejnym kłamstwom szatana. I on przez ten cały list, w pierwszym rozdziale, 15 wierszu, czytamy, lecz wierz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Phygelos i Hermogenes. 2:17. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, a do nich należy Hymeneusz i Filetos. 3:8. Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Odwrócili się, szerzący jakąś nieprawość, sprzeciwili się. Janes, to znaczy zwodziciel, Jambres, dumny. To byli ci, którzy za czasów Mojżesza, jak naród był wyprowadzany z Egiptu i pojawiły się te plagi, oni potrafili imitować, potrafili robić takie podróbki, ale do pewnego momentu była pewna granica, tam kiedy trzeba było stworzyć życie. Tego już nie potrafili zrobić. Tymoteuszu, ty masz głosić słowo. Będzie czas, że ludzie będą bardzo religijni, pod płaszczykiem, ale to wszystko ma swoje granice. W 9 wierszu właśnie czytamy, że to, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i tamtym stało. Więc głoś słowo. To jest ważny powód, dlaczego masz głosić słowo. Bo potrzeba czegoś naprawdę takiego trwałego, bo świat będzie pogrążony w swoich bajkach, że te trendy będą się zmieniać, ale musi być coś trwałego, dlatego ty nie musisz dopasowywać się do kultury. Te kultury będą się zmieniać, ale słowo jest niezmienne. Ty możesz iść i głosić i poganom, i Żydom. I to robił apostoł Paweł i o tym czytamy w Dziejach Apostolskich. Różne kultury, bardzo przeciwstawne kultury, ale on nie próbował nawet tego dopasowywać, bo on wiedział, że ma głosić słowo, a to słowo będzie przekraczać te granice kultury. Aż po krańce świata mieli iść i głosić, niezależnie od kultury. Masz ważny mandat. Ty nie jesteś powołany przez społeczeństwo. Ty zostałeś powołany przez samego Najwyższego i ty masz głosić słowo, bo to słowo pomoże ostać się właśnie w takiej niebezpiecznej kulturze. Jeżeli chcemy się dzisiaj ostać w tym niebezpiecznym, nie wiem, czy może inaczej uważacie, że jest tak sielankowo, tak? A te wszystkie jakieś kultury, które gdzieś na naszych mediach to jest przedstawiane, jak się ostać? Jak się ostać? Głoś słowo, trzymaj się słowa, bo potrzeba właśnie takiej mocy, takiego życia, bo będzie wiele fałszu, bo pojawi się pobożność bez mocy. To wiedz, że im dalej będzie gorzej, im bliżej jesteśmy tego spotkania naszego z Panem Jezusem, tym gorszy ten świat, a szczególnie te ataki na Słowo Boże. Czy Pan Bóg na pewno powiedział, a to słowo jest fajne może, ale to, czy to jest Słowo Boże? Nie. Cieszył się apostoł Paweł, że Tesaloniczanie przyjęli Słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jako Słowo Boże. Szatan będzie chciał zniszczyć, wykraść, podważyć, to on zawsze czyni, ale ty głoś słowo. Jest drugi powód, który jest opisany od 10 wiersza do 17. Znajdą się tacy, jak ty, Tymoteuszu, którzy pójdą za tym słowem, którzy uchwycą się tego słowa, Dlatego głoś to słowo. To, że ziarno będzie padało gdzieś tam i nie będzie jakiegoś owocu, głoś słowo, bo owoc przyjdzie, bo pojawią się tacy, którzy pójdą za tym słowem. Pójdą nawet, jak będzie bolało. Czytamy tam o prześladowaniach. Głoś słowo, ale takie całe słowo. Powiedz im, że jak pójdą za tym słowem, to będzie bardzo bolało, że może będą niezrozumieni, że może będą wykluczeni z rodziny, ze społeczeństwa. Mów im o tym, bo tego wymaga głoszenie całego Słowa Bożego. Ja kiedyś korzystałem z takiego lekarstwa. Nagminnie go używałem. Tylko nie, wiecie, ja nie czytam instrukcji. To jest mój błąd. Mi się wydaje, że jestem mądrzejszy czasami od tych instrukcji. Ale to pomagało. I pamiętam jak dziś, że w młodości tam miałem jakieś zatoki, coś tam ciągle, jakieś zatory. No i sobie chodziłem do apteki i nagminnie kupowałem takie lekarstwo. Zakrapiałem sobie nos. Ksylometazolin to się nazywało. No i dzisiaj tak słabo czuję. Bo nie przeczytałem, jakie są skutki uboczne. Wiecie, jak zwiastujemy Słowo Boże, to musimy mówić o takich skutkach ubocznych też. Okej, ty będziesz uzdrowiony, ale pamiętaj, że to będzie bolało. Będziesz ponosił konsekwencje pójścia za tym słowem. W czwartek myśmy słyszeli od brata w Nepalu, że za posiadanie Biblii jest kara, tak? Ile lat więzienia, bo już nie pamiętam. 5. O Pakistanie słyszałem, że jak w rodzinie ktoś się nawraca, cała rodzina się nawraca, to mąż chodzi do innego zboru, a żona do innego. Nie dlatego, że są poróżnieni, tylko dlatego, że jak wysadzą muzułmanie jeden zbór, to ktoś inny będzie umiał się opiekować dziećmi jeszcze. W Korei za posiadanie Biblii też jest 5 lat. Apostoł Paweł powiedział: Tymoteuszu, patrz na mnie, popatrz się na mnie, jak Słowo Boże mnie zmieniło. Popatrz na moje pragnienia. Chodziłeś ze mną, byłeś ze mną. Jak nauczałem, tak żyłem. To było po prostu spójne. Nawet te prześladowania, byłeś przy tych prześladowaniach. Koszt był duży, a w tej Listrze, w twoim takim rodzinnym mieście, tak, w Listrze, wiecie, pamiętasz, co mi tam zrobili? Ukamieniowali mnie. Ale tam bracia przyszli, modlili się i poszedłem dalej. A w Antiochii parę razy, w 13 rozdziale czytamy, że chodził tam i zwiastował słowo pańskie, ale oni nie chcieli tego słowa pańskiego słuchać i powiedział, to ja was kicham, idę do pogan. Poganie z radością przyjęli słowo pańskie. Możesz być wykluczony, opuszczony, ale Pan Jezus mnie nie opuścił. Powiedział, to ważny powód, żeby głosić Słowo Boże, bo znajdą się tacy, którzy pójdą za tym słowem. Potem dalej czytamy o kolejnych powodach, że w nim jest moc, że obdarza zbawieniem. Tylko to właściwie się liczy. Obdarza zbawieniem, obdarza mądrością. Jeżeli chcesz być przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła, no to jak? No poprzez właśnie Słowo Boże, bo jest wystarczające. Ty znasz je od młodości, zawdzięczasz to babci swojej i matce. I to słowo jest potrzebne do korekty, do przemiany. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył. Ty trwaj w Słowie Bożym, w Jego autorytecie, bo to jest słowo samego Boga, nie ludzkie słowo. Jak Bóg mówi, to człowiek musi słuchać. W 4 rozdziale czytamy jeszcze o jednym ważnym powodzie. To są bardzo mocne stwierdzenia. Zaklinam cię tedy przed Bogiem. Nie wiem, czemu tutaj tłumacze użyli takiego słowa, bo być może chcieli to pokazać, że chodzi o pewną moc, że to jest pewna ważność. Taka, uroczyście cię zobowiązuję. Dlaczego? Bo tak chce suweren, tak chce nasz Najwyższy, żebyśmy zwiastowali Słowo. Zaklinam Cię, uroczyście Ci nakazuję, który będzie sądził żywych i umarłych. Nie lubimy takich stwierdzeń o jakimś sądzeniu. On będzie sądził. Tak On chce. To jest Jego słowo. To nie jest ludzkie słowo. On nam dał to jako podarunek. W tym jest moc błogosławieństwa, moc energii. I Ty masz to zwiastować. Czy można przejść obojętnie obok tak mocnych stwierdzeń? Ja, jak zdałem sobie z tego sprawę, postanowiłem takie moje marzenie, pragnienie, żeby codziennie komuś podać słowo, jakieś słowo, ale Boże słowo. I tam już w czwartek się dzieliłem. Jak jadę sobie do mojego biura, to tam siedzą tacy chłopcy pod taką wiatą za stodołą, bo zlikwidowali im, sanepid im zlikwidował kącik kibica. No i oni teraz musieli inny kącik sobie znaleźć. Ja im powiedziałem już, że codziennie 5 minut będę im czytał Słowo Boże, żeby mieli materiał do przemyśleń. Buntują się, ale powiedziałem, że się nie poddam. Czy przeżywamy coś z takiej świętej bojaźni, jak mierzymy się właśnie z tym Bożym Słowem? Ten wiersz pierwszy naprawdę może porazić taką powagą. Ja Cię zaklinam. Bo tak chcę, tak ja chcę. Ja jestem suwerenem tutaj. Ja będę sądził żywych i umarłych. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu. Każdy czas. To rozumieli Jeremiasz, Izajasz. Jeremiasz szukał wymówek, bo wiedział, że to słowo ma moc. Izajasz. Panie, ja jestem nieczystych warg. Ja nie mogę. To Twoje słowo jest tak święte, a moje wargi są tak brudne, że ja nie jestem w stanie nawet wypowiadać tych Twoich słów. Ja mam taką prośbę do Was. Bo ja wczoraj sobie po raz pierwszy przesłuchałem kazanie Jonathana Edwardsa. Grzesznicy w rękach zagniewanego Boga. Jakbyś to znalazł na YouTubie, żeby mogli sobie... Tylko są, bo zacząłem jedno kazanie, jedno tłumaczenie słuchać i tam ten lektor troszkę chyba miał problemy z czytaniem i przerzuciłem się na innego lektora. I wiecie, jak zacząłem to czytać, jak słuchać, jak on mówił o ogniu piekielnym, o siarce, to nie był jakiś... Z tego, co się dowiedziałem, jakiś kaznodzieja, który potrafił pięknie gestykulować, który potrafił jakoś pięknie mówić, grać na uczuciach z pomocą jeszcze jakiejś muzyczki. Jego kazania były spisane, monotonne. Czasami patrzył do góry, czasami na ścianę. Wszystko czytał z kartki. Ale on wiedział, mimo że był człowiekiem niezwykle wykształconym, był uważany za najtęższy umysł Ameryki swojego czasu. Jako 17-latek pokończył już wszystkie ważne studia. Ale on wiedział, że moc jest nie w jego błyskotliwości, w jego inteligencji, ale w Słowie Bożym. I on tak zwiastował w tej miejscowości, że to był początek wielkiego przebudzenia. Tak działało Słowo Boże. Grzesznicy w rękach zagniewanego Boga, który będzie sądził żywych i umarłych. Okej, tylko żebyście nie zrozumieli, że ja teraz chcę, żeby tak gromić słowem, gromić. Nie, bo tam jest błogosławieństwo, tam jest zbawienie dla naszego dobra, dla naszego ratunku, a tylko to właściwie się liczy. Głoszenie słowa to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Wielu położyło na szali swoje życie. Stali uporczywie przy zwiastowaniu tego słowa. W objawieniu 20 rozdziale, 4 wierszu czytamy tak. Jan widział trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu i widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Głosili aż po krańce świata. Przekraczali te wszystkie granice kultury, nie dopasowywali tego słowa do kultury, bo wiedzieli, że to kultura musi dopasować się do Słowa Bożego. Marcin Luther powiedział, że, i on to rozumiał, że lepiej zaryzykować życiem, niż zdradzić zaufanie Boga. Spurgeon mawiał, głoszenie całej prawdy to zadanie ponad ludzkie siły. Ale oni wiedzieli, że to Duch Święty używa Słowa Bożego jako swojego narzędzia. Paweł powiedział, że to jest Słowo Boże, to jest miecz ducha. Charles Finney. Dosyć tego mdłego nauczania o miłości Chrystusowej, w której nie ma świętości czy moralnych rozgraniczeń. Dosyć z nauczaniem o miłości Bożej, która nie zna gniewu dla grzeszników. Ewangelia naprawdę nie jest lekarstwem na poprawę samopoczucia. Nie jest jakąś terapią, jakimś dodatkiem. Ale to jest moc samego Słowa. To jest moc Boża. On stworzył Słowem to słońce, w które jest tyle energii. I to jest Słowo, które przemienia od wewnątrz. I ja bym... To jest takie moje pragnienie, żebyśmy byli przejęci. A właściwie to się tak jakoś składa. Tydzień temu Marian miał na podobny temat wykład. Alek w czwartek myśmy kończyli Ewangelię Mateusza. Teraz jakoś tak się złożyło, to było jakoś nieplanowane, że ja mówię o tym ważności głoszenia, zwiastowania Słowa Bożego. Bo tak chce suweren, bo tak, bo trafimy na takich, do których to ziarenko padnie i przyniesie wielokrotnie owoc. Spurgeon nawrócił się także taki prosty braciszek. Zwiastował Słowo Boże, bardzo prosto zwiastował i powiedział, że ty się musisz na nowo narodzić, nawrócić. I tak palcem wskazał na Spurgeona i tak go to dotknęło, to słowo, że on się musi nawrócić. I Spurgeon był błogosławieństwem dla wielu. Słowo przemienia od wewnątrz. Bardzo cenię sobie pewnego takiego chrześcijańskiego myśliciela. Właściwie mam tylko jego dwie książki. Jest taka książka, dokąd stara książka. Gdzieś tam się jeszcze chyba tutaj wala. Francis Schaeffer. I on powiedział tak, i tym chciałbym zakończyć. Zniszczymy Kościół, jeśli dziś w dobie przemian i przeobrażeń nie zdobędziemy się na odwagę, aby bez względu na to, ile to może kosztować, trwać przy absolutach Słowa Bożego. Zniszczymy też autorytet Biblii, jeżeli uczyć będziemy dzieci, by tę samą miarę przykładały do tego, co mówi Biblia i do tego, co wymyślą ludzie. To rozumiała ta babcia, jak się nazywa?
Loida.
I mama? Eunike. Że nie wolno przykładać tej samej miary do tego, co wymyślą ludzie, bo Słowo Boże ma moc i jest święte. Amen.